Miasto kształtują ludzie. To, czy jest w nim filharmonia, teatr, czy może uniwersytet, zależy, czy chcą dla siebie i kolejnych pokoleń więcej, odważniej. Tylko wizjonerzy tak mają. Jadwiga Jelsak zamarzała o nowej siedzibie dla szczecińskiej filharmonii. Jan Szyrocki chciał, by studenci Politechniki także śpiewali w chórze. A Bogdan Matławski chronił kulturę ludową naszego regionu. To dzięki takim osobom mamy różnorodność i bogactwo kulturowe naszego miasta, a także regionu. Czy pamiętamy o naszych wizjonerach? O tym właśnie porozmawiamy. No nie ukrywam, że tuż przed świętem wszystkich zmarłych. Iwona Gacparska, dziennikarka, autorka książek i filmów dokumentalnych, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bogdan Boguszewski, dyrygent, założyciel Orkiestry Akademia, profesor Bogdan Boguszewski jest także naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonach Andrzej Łazowski, fotograf, autor projektu Drzewka Pamięci, realizowanego przez Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także mamy jeszcze jednego gościa, ale mam nadzieję, że uda nam się z nim połączyć. Jeśli państwo pozwolą, zaczniemy, jeżeli chodzi o pamięć, od Andrzeja. Andrzeju, gdzie ty teraz dzisiaj jesteś?
Dzisiaj jestem w Bremerhaven, w naszym partnerskim mieście.
I pamięć dla ciebie, pamięć o budowniczych naszego miasta, ona sięga oczywiście dużo szerzej niż tylko budowniczych wizjonerów polskich, ale rzeczywiście Drzewka Pamięci to jest twój projekt, bo to jest twój autorski projekt. To, że robisz go ze Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość, to znaczy tyle, że oni ci pomagają, a to ty wymyśliłeś. Powiedzmy dwa zdania o tej idei.
No przede wszystkim brakowało tutaj pewnej postaci, której trzeba byłoby od razu powiedzieć, żeby oni też przy okazji pamiętać, czyli o Bogdanie Samczewiczu, bo to on jakby zainspirował mnie do tej pamięci, ponieważ on od wielu lat wcześniej mnie szkolił poprzez tę swoją pasję związaną z cmentarzami, postaciami ze Szczecina. I kiedy jego zabrakło, trochę mi tutaj zabrakło tej jego obecności, tej pewnej pamięci na co dzień, kiedy potrzebujemy odwiedzić grup naszych przyjaciół. Stąd ta idea ulokowania na naszym szczecińskim cmentarzu drzewek pamięci. Czyli co roku sadzimy drzewka tym, którzy są pochowani zupełnie w innym miejscu, a czynili tutaj dla nas dużo w naszej przestrzeni szczecińskiej. Stąd w tym parku, w ogrodzie pamięci, sadzę drzewka pamięci.
To jest bardzo ważne, żebyśmy jednak tutaj nawet nie chodzi, może właśnie, chodzi o symbol. Chodzi o to, o tą pamięć symboliczną, bo przecież także groby naszych bliskich to też tylko symboliczne miejsce. No ono jest bardziej materialne, ale symboliczne miejsce naszej pamięci, bo właśnie o to chodzi. Udało nam się także połączyć z Dariuszem Ledzionem, dyrektorem Domu Kultury w Łobzie, animatorem, nauczycielem, dyrygentem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, witam panią.
No właśnie, ja bym powiedziała, że my tu w Szczecinie mamy trochę łatwiej, bo jest nas trochę więcej. A jak pamięta się w Łobzie o tych, którzy tworzyli to miejsce, w którym pan dyrektor żyje? I ja też nie ukrywam, że Łobez jest mi bardzo bliski, bo ja się po prostu tam urodziłam i za każdym razem, kiedy mogę opowiedzieć o tym niezwykłym miejscu, to bardzo chętnie opowiadam. Ale myślę, że w małych miejscowościach jest dużo trudniej, panie dyrektorze.
Może trudniej, a może łatwiej, bo więcej się znamy, tak? Więcej mamy bliskości z sobą. I ja na przykład ten okres przygotowania do tego święta bardzo przeżywam, bo robię sobie taką listę w domu, kto odszedł, kto wcześniej, kto później, kto w tym roku. I od wielu, wielu lat zawsze kupuję znicze dla pracowników kultury, dla animatorów kultury, którzy odeszli. tą list i zapalam te znicze. A był taki moment, kiedy mieliśmy taką sytuację, że cmentarze były zamknięte, była pandemia. Więc mnie to bardzo bolało, więc poszedłem za bramę kościoła, wziąłem trąbkę, bo jestem trębaczem i po prostu zagrałem dla wszystkich.
No właśnie, to są gesty, ale ja myślę, że tak jak my tutaj jesteśmy, to mamy o kim pamiętać, bo tych budowniczych, którzy stworzyli przestrzeń, w której my żyjemy, jest bardzo wielu. I teraz Iwonka do ciebie. Ja Arka Gacparskiego poznałam prawie na samym początku mojej pracy. To taki człowiek, który tworzył kulturę w bardzo intensywny sposób. Kiedy Arka zabrakło nagle, to poczuliśmy pustkę. Ty pozwalasz, żeby ta pustka nie bolała tak bardzo. Wracasz do, i nie tylko z miłości do męża, tylko dlatego, że wiesz, że artysta potrzebuje no po prostu pamięci, jak każdy z nas, ale artysta mam wrażenie trochę jeszcze bardziej szczególnie.
No tak, ten czas to czas przed Dniem Wszystkich Świętych, przed Dniem Zadusznym, to jest dla mnie osobiście czas niezwykły. Już teraz mogę powiedzieć, że niezwykły, bo do niedawna jeszcze mówiłam, że bardzo trudny, ciężki. W dalszym ciągu cierpię i w dalszym ciągu tęsknię. I tak już po prostu będzie. Natomiast ja tak sobie myślę, że ja, ale podobnie jak inne bliskie osoby, które związane były właśnie z artystami, ze sztuką, czy to byli malarze, czy pieśniarze, czy kompozytorzy, czy artyści plastycy, czy muzycy. My mamy jednak mimo wszystko to szczęście, że my w spadku dostajemy twórczość.
Znaczy dzieło, po prostu dzieła.
I tylko od nas, czyli od tych, którzy zostali, tak naprawdę zależy, czy w naszej pamięci, w naszej, mam na myśli szeroko pojętą pamięć w społeczności, wśród mieszkańców miast, kraju nawet, tylko od nas zależy, czy pamięć po tych naszych bliskich artystach, mężach, żonach, matkach, ojcach, czy ta pamięć po prostu będzie trwała. Moim zadaniem, bardzo prywatnie to teraz powiem, moim zadaniem jest wciąż przypominać wszystkim o Arku, ale ja sobie też właśnie obrałam taką misję, korzystać z tego, że mamy tych artystów, że oni jeszcze są wśród nas, nawet ci, którzy są w jesieni życia, tak przecież było na przykład z Ireną Brodzińską, tak było z Jankiem Waraczewskim, i pisać, albo robić filmy. Dlatego mówię, że my mamy to szczęście, że my możemy zostawić ten ślad albo na kartach książek, albo na taśmach filmowych, albo fotografii. My mamy to szczęście, bo my raz bardzo chcemy, po prostu trzeba chcieć, można to zrobić, można tę pamięć utrwalić, można tę pamięć zatrzymać, tylko trzeba po prostu chcieć. I dlatego się staram, tak jak Arek wspomniałaś na początku bardzo pięknie, że żył intensywnie, rysował intensywnie, po prostu tworzył intensywnie. Tak teraz ja, idąc jego śladem, staram się też żyć i tworzyć intensywnie. Moc. Tak jest.
Ja mam też na myśli takich budowniczych, którzy no właśnie nie zostawili rysunku, nie zostawili nawet nut, tak jak Marek Jasiński, ale zostawili książki, tak jak Mikołaj Szczęsny, ale zostawili no właśnie pewną myśl o tym mieście. Jan Szyrocki, który no właśnie wymyślił sobie, że Szczecin musi mieć w takim bardzo technicznym uniwersytecie dzisiaj, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, ma mieć chór i chór jeden z najlepszych w Polsce. To przecież wszystko nieprawdopodobne. Panie profesorze, pan też jest takim no właśnie budowniczym, no niematerialnym. To bardzo ważne, żeby pamiętać, że to, kim my dzisiaj jesteśmy w mieście, no ktoś zbudował, ktoś stworzył, ktoś miał taką wizję.
Tak, miałem to szczęście, że miałem okazję poznać właśnie te wyjątkowe osoby. Miałem okazję z nimi pracować, tworzyć różne rzeczy. Na pewno Jan Szyrocki jest taką pomnikową postacią, który przecież przez 51 lat prowadził chór Politechniki Szczecińskiej. Tysiące kilometrów koncertował na wszystkich kontynentach, brał udział w prestiżowych konkursach i festiwalach, dyrygował prawykonaniami dzieł zarówno a cappella, jak i formami wokalno-instrumentalnymi. Jego chór zaliczany był absolutnie do najlepszych na świecie chórów akademickich. No, był również nauczycielem, wykładowcą w punkcie konsultacyjnym, bo jeszcze wtedy nie było przecież filii. I to on doprowadził właśnie to, że punkt konsultacyjny Poznańskiej Akademii Muzycznej został przekształcony w filię. Ostatnie lata profesora Szyrockiego, 3 lata był dyrektorem chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Ale przecież wcześniej też tworzył słowiki, był założycielem, także no, człowiek, instytucja. Podobnie Franciszek Gajb, profesor od fortepianu, był solistą filharmonii, dawał recitale, akompaniował znakomitym solistom, że wspomnę Halinę Mickiewiczówną, Barbarę Zagórzanką, Stefanię Toczyską, Violettę Villas przecież, czy naszego Ryszarda Karczkowskiego. No i Bartek Nizioł. Tak samo pamiętam, jak z Franciszkiem Gajbem koncertowali. A wspomnieć wystarczy Marka Jasińskiego. Z Markiem poznałem się w 67 roku po maturze. Byliśmy w tak zwanym wtedy studium nauczycielskim 2-letnim. I tam rozpoczęła się a nasza po prostu znajomość. Marek był...
No, chciałam powiedzieć, że właśnie profesor Marek Jasiński zostawił mnóstwo fantastycznych utworów dzięki, powiedziałabym, Bogu, a przede wszystkim niektórym osobom. Ta jego spuścizna jest, bo on niestety nie przykładał zbyt wielkiej, może nie do swojej twórczości, ale nie dbał o tą spuściznę swoją. Rozdawał oryginały, jak ktoś miał jakieś zamówienie, to oryginał szedł, nawet nie kserował tego. Dzisiaj to wiemy, że to jest do zachowania, ale to, że wszystko od nas. Taki był Marek Jasiński, zostawił swoją muzykę, ale Mikołaj Szczęsny, przepraszam, nie chcę tutaj umniejszać roli Marka Jasińskiego, bo pan profesor wie, jak ja strasznie uwielbiałam pana Marka Jasińskiego, ale o Mikołaju Szczęsnym chciałabym powiedzieć, bo...
Dojdziemy do Mikołaja też.
Ale... Chciałabym, żebyśmy o wszystkich zdążyli. Ale
Marek Jasiński, rzeczywiście on miał taką wyjątkową zdolność komponowania wielu utworów jednocześnie. Nie każdy kompozytor to potrafi. Zazwyczaj kompozytor bierze na warsztat jeden utwór kompozycji, jak ją skończy, zabiera się za drugą. Marek robił to inaczej. Każdemu obiecał i każdemu starał się po prostu wywiązać terminowo. Przypominam sobie, jak na 25-lecie Marek miał przygotować kompozycję 25-lecie Uniwersytetu Szczecińskiego. To było w 2010 roku. W tym roku, kiedy Marek odszedł. Ostatni raz, jak się spotkaliśmy, Marek wtedy właśnie wylatywał ze studentami do Rumunii. Ja nawet byłem taki zdziwiony i mówię, czy ty musisz tam do tej Rumunii jechać? Przecież to można by jakiegoś asystenta poprosić. Ty masz komponować, to był luty, a na wiosnę było 25-lecie Uniwersytetu Szczecińskiego. Mówi Bogdan, to zróbmy tak. Ja najpierw będę pisał chóry, bo one się dłużej uczą jak orkiestrę, a na koniec dopiszę orkiestrę i solistów. No i tak byliśmy umówieni. Jednego dnia na drugi dzień już Marka nie było. Wtedy, pamiętam, dzwoniłem do profesora Palecznego, prosząc go, żeby wykonał koncert Chopina, bo to była wówczas 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. I tak wybrnęliśmy. Marek nie mógł stworzyć tej kompozycji. No ale
No Marek Jesiński.
Razem z Mikołajem przecież.
Tak. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa zdania o Mikołaju Szczęsnym powiedzieli, bo to jest ten profesor, który uczył, nie tylko był nauczycielem fortepianu, ale też fantastycznym opowiadaczem o muzyce. Dzięki niemu ja miałam zawsze wrażenie, że ja ją lepiej rozumiem, że ja po prostu wychwytuję w czasie, bo przecież opowiadał o utworach przed koncertami, więc myśmy to wszystko, krótko mówiąc, łapali. Tak to potrafił opowiedzieć, że czuło się tę muzykę.
O Mikołaju to można by bardzo długo i nie wiadomo z której strony, bo przecież to był i z wykształcenia i pianista, z pasji, zamiłowania muzykolog. I pisał książki, współpracował z gazetami i po prostu... No, Mikołaj w 70 roku bodajże ukończył studia pianistyczne w Poznaniu i zaczął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia, a jednocześnie i w filii naszej szczecińskiej. A jeszcze miał taki epizod, że przecież był wizytatorem szkół artystycznych przy ówczesnej Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Także ta szerokość jego zainteresowań jest po prostu imponująca. Przecież podejmuje współpracę z mediami, pisze recenzje, eseje dla Głosu Szczecińskiego, Kuriera, Spojrzeń, Gazety Wyborczej.
Współpracował także z Polskim Radiem Szczecin.
Również.
Wielokrotnie przychodził, ja sama z nim wielokrotnie rozmawiałam. Ja kiedy Monika Petryczko wymyśliła sobie, że będą się kłócili, która muzyka jest lepsza, czy ta współczesna, czy ta klasyczna, dał się wciągnąć w te rozmowy, w te debaty. Długo by też o Mikołaju można mówić. Chciałabym jeszcze porozmawiać o budowniczych, ale takich kultury. No, niektórzy powiedzieli, że nieoczywistych. Na przykład pani dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Jadwiga Igiel-Sak wymyśliła sobie, no nie tylko ona, ale z całą grupą ludzi, że no, Filharmonia powinna mieć własny budynek. Przecież w gruncie rzeczy, gdyby oni tacy ona taka uparta nie była przez tyle lat, jednak była tą osobą od administrowania, pilnowania, ale muzykę czuła w sposób niezwykły. To dzięki niej mamy przecież nowy budynek Filharmonii. Mamy wiele osób, profesor też przecież pamięta panią Marię Tomczak-Radomską, która przecież dzięki niej mamy Akademię Sztuki. Takich budowniczych, powiedziałabym, nieoczywistych sztuki my mamy w Szczecinie naprawdę wielu. I ona, ty też przecież ich nieraz spotykałaś.
Jak najbardziej spotykałam ich wielu. Tak naprawdę jest mnóstwo tych budowniczych. I teraz właśnie od nas tylko zależy, czy my będziemy wciąż przypominać to, jakimi byli ludźmi, co zrobili, dlaczego zrobili. Czy będziemy sięgać pamięcią wstecz do rzeczywistości, jaka wtedy była. Czy tak jak sama powiedziałaś przed chwilą, czy byli uparci w tym dążeniu do celu. Przecież dzięki temu no, nasza kultura jest, jaka jest, wygląda, jak wygląda. To jest tak jak świętej pamięci profesor właśnie Matławski Bogdan mówił, że on toczył wciąż boje, że my jesteśmy tutaj na takich ziemiach, na których zjawili się wszyscy z różnych tak naprawdę stron Polski. Ale my tu jesteśmy, my tu tworzymy, my budujemy. Właśnie wracamy do tego słowa klucza.
Tak, budowniczy.
Budowniczy. Budujemy. Może to jest zlepek, może to jest coś na zasadzie patchworka, ale my budujemy coś swojego, coś naszego. On toczył boje i przekonywał przez całe
coś
swoje
wyjątkowego
życie, że to jest właśnie coś wyjątkowego, coś naszego po
my
prostu.
My z Joną mamy oczywiście ten zaszczyt, że myśmy korzystali z takich budowniczych, to znaczy można było z nimi rozmawiać.
Jak
można
najbardziej.
Można było do nich im zadawać pytania. Andrzeju, teraz jeszcze do Andrzeja chciałam zwrócić te twoje drzewka pamięci to jest oczywiście z jednej strony pamiętamy, żeby móc o kimś pamiętać, ale przecież ty w swojej całej pracy wielokrotnie o takich budowniczych pamiętałeś, ty ich gdzieś odnajdowałeś, chciałeś pamiętać, jakby dać ślad ich pamięci. To można byłoby kilka takich twoich projektów przytoczyć.
No, z pewnością, ja bym tutaj powiedział tak. przełom, czyli 1945, myślę, że to jest bardzo ważne, bo budowniczych tych tożsamości moglibyśmy tutaj przypomnieć, między innymi z pewnością naszą znakomitą panią architekt, panią Krucjuszową.
Ale rzeczywiście, że tak.
Wszyscy będziemy mówili dzisiaj pewnie, że wszyscy idziemy w pewnym kierunku, czyli
ku słońcu.
Tak jest.
Tak, i ta pewna wrażliwość tutaj jest w tej pamięci ważna, tak? To nie tylko ten rytm, który tutaj pan profesor wspominał o muzyce, którą ja niedawno przeżywałem, kiedy artyści z Węgier w Greifswaldzie śpiewali Ave Maria w kompozycji profesora Jasińskiego. I sobie też oczywiście pojawiły się wspomnienia tuż przez, nie wiem, 2-3 miesiące przed śmiercią. Jak spacerowaliśmy sobie z profesorem Jasińskim i rozmawialiśmy o pamięci. I on opowiadał o tym, jakby chciał na stulecie urodzin Jana Pawła II zrobić niebywały koncert. To pamięć to nie tylko to, co my potrafimy oczywiście poprzez ten dla mnie przynajmniej bardzo ważny, czyli pamięć poprzez widoki, ja to nazywam powidoki, które sobie sami możemy wytworzyć przez całe życie, ale też i pamięć to jest i smak, i węch, i czucie, i poczucie, i wiele innych pewnie elementów, które są składnią naszego całego życia. W związku z tym ja od razu sobie zapamiętałem pewną opowieść brata Szczęsnego, który opowiadał o trudno, żeby oni to widzieli, tak? Ale opowiadał, jak to ojciec bronił na Buczkę, czyli na Piłsudskiego domu, w którym zachował się jakiś fortepian, żeby Rosjanie go nie przyjęli. Też oczywiście pamiętamy oczywiście Marię Boniecką, która wspomina zdobyte fortepiany złożone później nad Odrą przez Rosjan. Tych opowieści moglibyśmy dużo tutaj. Ja bym mógł tutaj pewnie przez opowieści innych pewnie zagadać tą audycję, jak państwo pewnie i sami również. No i moim marzeniem jest jeszcze opowiedzieć poprzez tych, którzy urodzili się w latach 40. tą jakby przekazać pamięć o rodzicach, którzy tutaj w pionierski sposób zakorzeniali się, budowali ten polski Szczecin. I przybyli nie tylko z Polski, ale też tak naprawdę przybyli z różnych stron Europy, bo to też trzeba podkreślać, z różnym bagażem emocji. Bo tą pamięć jakby, to też jest bardzo ważne. Przenosimy przez kilka pokoleń, tak? Ona się gdzieś tam zaciera w jakimś tam momencie. To specjaliści też od psychologii by mogli o tym powiedzieć. A my w opowieściach na co dzień też mamy tą szansę powielania tej pamięci. To tyle może, żeby nie za długo.
No, mamy właśnie ten moment, żeby o tym porozmawiać. Panie dyrektorze, do pana Dariusza teraz zwracam się. My mówimy, że, bo tu się właśnie dzisiaj z Anią Kolmer, przygotowując się do naszego spotkania, zastanawiałyśmy się, czy to jest tylko domena tej pamięci, no właśnie osób, które są jakoś bezpośrednio związane z kulturą i czy my możemy jakoś to przełożyć na zwykłych ludzi? Jak to przełożyć? Jak na przykład w Łobzie to przełożyć na zwykłych mieszkańców, którzy przyjeżdżają, tak jak ja przyjadę na przykład na grup swoich dziadków i żebym też mogła zapamiętać, że tam też leży doktor Lalak i no być może dlatego, że ja mam o nim pamięć, to ja tam pójdę i zapalę mu świeczkę, ale myślę, że w Łobzie takich osób, o których należałoby pamiętać, jest znacznie więcej. Jak to przełożyć na taką, no nie chcę powiedzieć codzienność, ale na taką zwykłą ludzką pamięć?
No jest to bardzo trudne ze względu na to, że każdy człowiek, który znajduje się na cmentarzu w Łobrzu, był osobą szczególną, gdyż przyjechał tutaj na te ziemie odzyskane i po prostu budował ten nasz Łobrzec. Ale wiele, wiele zależy od tego, o kim będziemy wspominali. Państwo tu w Szczecinie macie szkoły muzyczne, macie akademie muzyczne. My tutaj praktycznie rzecz biorąc nie mamy szkoły muzycznej, mamy tylko szkoły i mamy dom kultury. Ale trzeba wspomnieć panią Elżbietę Kamińską, panią Teresę Wasilewską, panią Teresę Zienkiewicz, pana Milczarka, pierwszego nauczyciela muzyki tutaj, pana Leszka Buczka, pana Kazimierza Malickiego, pana Bogumiła Winiarskiego, państwa Rybaków, czy panią Lucynę Kilian, która była dyrektorem Domu Kultury. Listę mógłbym tutaj jeszcze poszerzyć o kilka nazwisk i około kilkadziesiąt nawet nazwisk. Ale te osoby dla mnie są bardzo ważne i zawsze chodzę i zapalam tam właśnie lampki. I pamiętam o nich.
No właśnie, a może nie tylko o lampki chodzi, może też chodzi o wystawy wspomnieniowe, może też chodzi o jakieś wieczorki, kiedy należałoby o tym mówić. Ja myślę, że to jest być może rzeczywiście w Szczecinie jest może nawet trochę łatwiej, kiedy my możemy zrobić filmy, możemy zrobić wystawy, możemy... A czy wy coś takiego robicie? Czy pamiętacie o nich właśnie w inny sposób? Chociaż ja wiem, że nie tylko pamiętacie o osobach niezwykłych po 45 roku, ale w Łobrzu też paru światowej sławy naukowców się urodziło, więc wy też o nich tam pamiętacie.
Pamiętamy o nich, oczywiście. Są kamienie przypominające o tych osobach, ale też i publikujemy. My nie mamy takiej możliwości jak państwo, żeby zrobić publikacje naukowe, ale w gazecie lokalnej, Nowym Tygodniku Łobeskim, publikujemy informacje o tych ludziach. Piszemy. Ja sam osobiście dzięki temu, że zaraził mnie tym pan profesor Bogdan Matławski, o którym moglibyśmy mówić bardzo dużo, w jakiś sposób przyczyniłem się do tego, że tych muzyków, tych ludzi, którzy przyjechali po 45 roku, opisałem, opublikowałem nie tylko w gazecie lokalnej, ale też w publikacjach naukowych, które pan profesor mi pomógł w jakiś sposób tworzyć.
No, my, panie dyrektorze, powiedzmy, że pan jest bezpośrednim... Od ilu lat pan prowadzi orkiestrę dętą w Łobeskim Domu Kultury, bo ona już, myśmy ostatnio o tym mówili, przepraszam, że dokładnej daty nie pamiętam, ale to jest już kilkadziesiąt lat?
No, w tym roku to jest taki jubileusz mój. 50 lat jak gram w amatorskim ruchu artystycznym, 35 lat jak pracuję w kulturze, 30 lat jako dyrektor Łobeskiego Domu Kultury i od 1995 roku jako drugi dyrygent, od 2006 roku jako pierwszy dyrygent orkiestry dętą.
W związku z tym pan przez taką codzienność też musi, znaczy przez pracę i podtrzymywanie zespołu takiego w dobrej kondycji, bo nie przypadkowo jeździcie po całym świecie, może nie codziennie, ale przynajmniej co jakiś czas, to jest też taka praca o pamięci, prawda?
No to jest nasza historia. Orkiestra powstała w 1946 roku i do dzisiaj trwa. Jest najstarszym zespołem na Pomorzu, który trwa cały czas. Nie miała przerw żadnych w swojej artystycznej działalności.
I niektórzy powiedzą, oczywiście, przepraszam, tutaj spoglądam na pana profesora, że z punktu widzenia szczecińskiego może to nie jest aż takie wielkie osiągnięcie, bo oni trwają, ale myślę, że to dla Łobrza, ta orkiestra, która skupia wielu młodych ludzi, którzy spotykają się z muzyką, potem coś z tym robią, czasami nie robią, ale to jest dla nich bardzo ważne. Panie profesorze, my mamy może trochę inną skalę, inaczej na to spoglądamy, ale ta praca u podstaw takich trochę wizjonerów, no to jest coś, co buduje właśnie tożsamość miasta i w ogóle buduje miasto.
Ja jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że miałem możliwość poznania Darka Ledziona, dyrektora Łobeskiego Domu Kultury. Pewnego dnia przyszedł do mnie razem z Bogdanem Matławskim. No i tak ta nasza znajomość została nawiązana. Oczywiście zaprosiłem jego z orkiestrą z Łobeskiego Domu Kultury na festiwal, który wspólnie z Markiem Jasińskim i Mikołajem Szczęsnym tworzyliśmy, a więc festiwal Sacrum Non Profanum. Jej orkiestra, pamiętam, to był rok moniuszkowski, 2019, 200. rocznica urodzin Moniuszki i Darek Ledzian zwrócił się do wielu dyrygentów w całej Europie. Tam było kilkanaście krajów, chyba 19 kompozycji i ci dyrygenci robili opracowania utworów Moniuszki i na festiwalu zaprezentowali. Także to nie jest prawda, że Łobez to tam zajmuje się tylko jakimiś małymi sprawami. Ten dyrektor z Łobza...
Ja doskonale o tym wiem, tylko chciałam, żeby to pan powiedział.
Także teraz mogę tylko podziękować, że taki koncert można było zaprezentować i wszyscy go wspominamy.
No ale właśnie to jest to trzymanie się tradycji, zachowywanie pewnych tradycji, to jest też właśnie pamięć o poprzednich pokoleniach. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. No i tworzenie filmów i pisanie książek, to o czym mówiłaś, Iwona. O kim teraz będziesz nam przypominała? Bo o Arku to jest...
Temat rzeka.
Tak, ale kolejne osoby, których nam przypomnisz, albo inaczej nie pozwolisz zapomnieć.
No właśnie, może bardziej nie pozwolę zapomnieć. Ja w ogóle, to jest szczęście. Myślę, że ono gdzieś tam z góry płynie cały czas, dlatego że udaje mi się zdążyć. Tych książek troszeczkę napisałam i tak jakoś los się dziwnie splatał, że po roku czy po dwóch okazało się, że artysta, z którym rozmawiałam, o którym pisałam, po prostu odchodził. Ale właśnie pozostawał po nim ślad. Pozostawała po nim jego twórczość, ale pozostawały również bardzo ciekawe historie, o których my, wydaje nam się, że właściwie ty znasz, ja znam, wielu z nas znamy się przez tyle lat, zresztą z panem profesorem, czy to właśnie z Bogdanem Matławskim. I wydaje nam się, że my te osoby po prostu znamy. Ale my znamy ich z ról, my znamy ich z ich twórczości, z kompozycji, ale tak naprawdę mało ich znamy jako ludzi. A to są tak ciekawi ludzie.
Chociaż czasami bardzo trudno jest tak opowiedzieć.
Ciężko, prawda? Jest opowiedzieć, ale wiesz co, zauważyłam...
W filmie łatwiej trochę, tak?
To prawda.
No i u nas czasami w audycjach radiowych.
Radiowych tak. Zdecydowanie tak, ale powiem ci, że jeżeli obierasz sobie taką formę, którą sobie bardzo ukochałam, formę wywiadu rzeki, kiedy spotykasz się z daną osobą, z artystą w sposób szczególny, artysta to wrażliwiec, a często i nadwrażliwiec. Jeśli spotykasz się raz, drugi, trzeci, te spotkania trwają miesiąc albo nawet dwa, one są regularne. To jak dzisiaj właśnie z panem profesorem rozmawialiśmy sobie, jadąc tutaj do programu autem, te klapki gdzieś tam w głowie się otwierają i przypomina się tyle ciekawych rzeczy, a ci artyści często też się po prostu otwierają. Oni zaczynają sobie wspominać te osoby, których wcześniej spotykały. Zaczynają tak naprawdę zdawać sobie sprawę z tego, właściwie dlaczego ja poszedłem tą drogą, a nie inną. Co takiego się zdarzyło? Często był to oczywiście przypadek, ale ten przypadek później zaowocował właśnie tym, że stali się wielkimi artystami. Pytałaś o to, kto teraz na przysłowiowej tapecie. No cóż, ja się ogólnie szykuję do kolejnego filmu. To będzie przyszły rok. Nie chcę zdradzać, bo wszystko się na razie gdzieś tam kluje. Powolutku się właśnie wolę nie peszyć. Natomiast ja bym wróciła do tego, że trzeba zdążyć, czyli trzeba myśleć przede wszystkim o tych, którzy są na przysłowiowej emeryturze, dlatego że artysta tak naprawdę nigdy nie jest na emeryturze. Więc o tych, którzy są na emeryturze i wydaje nam się, że już właściwie odeszli od tworzenia albo odeszli od odtwarzania bo uważam, że aktor, na przykład aktor to twórca, niektórzy twierdzą, że odtwórca, bo pewne role odtwarza, no ale to jest dyskusja na zupełnie inną okazję. Ostatnio udało mi się popełnić film dokumentalny o Henryku Gęsikowskim, który jest na, ja cały czas powtarzam, na przysłowiowej emeryturze. Dlaczego przysłowiowej? Bo on wciąż tworzy, on wciąż gra, on wciąż jest na scenie.
Nieładnie teraz zabrzmi, ale Heniu to jest akurat aktor, który wchodził w jakby takie najciekawsze swoje role miał, kiedy ja chodziłam do liceum, kiedy zaczynałam swoją przygodę z teatrem i on, ja go pamiętam z niektórych ról i to później on mniej już grywał, a czasami jak wraca na scenę, to wciąż zadziwia swoim kunsztem, prawda?
Wciąż zadziwia swoim kunsztem. Ostatnio Marta Łągiewka przygotowała taki świetny zresztą projekt teatralny, w których zagrali, no właśnie, emerytowani aktorzy, chociaż nie do końca emerytowani. Tak więc zrobiłam film o Henryku Gęsikowskim. Można będzie go zobaczyć w listopadzie, dokładnie 19 w kinie Zamek. Heniu będzie, jest bohaterem mojego filmu, będzie również na w kinie. Będzie można z nim chwilę porozmawiać, zamienić słów kilka. I mam pewien projekt, mam pewien pomysł. Mówię, to się powolutku wykluwa. Mam nadzieję, że to się uda na przyszły rok, ale kto, nie będę jeszcze mówić.
Panie profesorze, tak sobie myślę, że my cały czas mówimy o tym, żeby pamiętać. Czy to oznacza, że kiedy my tak wracamy do tych tematów, do tych wątków, do tych postaci, do twórczości, to znaczy, że no jakby cały czas te osoby są z nami, najkrócej mówiąc.
Tak, no bo powinniśmy wracać choćby przez kolejne publikacje, czy przecież płyty, które nagrał Jan Szyrocki. Ich już nie ma, a to są tak na takim poziomie muzycznym rzeczy. Tym trzeba się zająć. Publikacje, które tworzył Mikołaj Szczęsny, tak samo już się wyczerpały gdzieś tam w książnicy. Można tam do nich dotrzeć, ale to, że tak
niektóre rzeczy są cyfrowane, to na szczęście digitalizowane, więc to też jest takie źródło, do którego można zajrzeć.
No tak, czy kompozycje Marka Jasińskiego, które jeszcze są gdzieś tam rozproszone. Po prostu można wspominać, ale tu trzeba też konkretnych działań.
No i dzisiaj chciałabym, żeby nie było to tylko same zwykłe wspomnienie, przepraszam za takie słowo zwykłe, ale też chciałabym pokazać naszym słuchaczom, że jeżeli pamiętamy o tych właśnie wizjonerach, o tych budowniczych, no to czujemy się jakby, rozumiemy, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Znaczy, jesteśmy w stanie naszą przestrzeń po prostu bardziej oswoić, zrozumieć, czuć się w niej, jakby zadomowić ją. Ja mam na myśli o taką pamięć.
No tak. Wszyscy w Szczecinie jesteśmy dumni, zadowoleni, szczycimy się Akademią Sztuki. Oczywiście ogromną rolę odegrali tutaj politycy, no bo każdy z nich musiał podnieść rękę i zagłosować za tą akademią. Ale gdyby nie właśnie takie postaci jak Jan Szyrocki, jak Mikołaj Szczęsny, Franciszek Gajb, Marek Jasiński, Bogdan Matławski, gdyby nie ten dorobek, to nie byłoby
gdyby
z czego
nie
to
zrobić. Wizja sprzed bardzo wielu lat.
I dlatego to właśnie dzięki tym osobom, o tym trzeba pamiętać. Mamy to, co mamy.
Andrzeju, jeszcze wracam do ciebie. Ty masz, bo jakby dla ciebie ten świat kultury i nauki ty trochę szerzej traktujesz, bo myślę, że o wielu takich budowniczych wizjonerach, jeżeli chodzi o naukę szczecińską, to my nie pamiętamy. Ty pamiętasz, bo te drzewka posadziłeś właśnie niejednemu takiemu wizjonerowi nauki ze Szczecina.
No tak, to można powiedzieć tak, że trzeba dużo robić, żeby pamiętać. Albo inaczej bym powiedział. Trochę jeszcze wrócę do Bogdana Frankiewicza. Kiedyś Bogdan Frankiewicz pojawił z dyskietką, śmiejąc się i mówiąc, ciekawe jak będziecie to otwierać za kilka lat. I tak też dzisiaj się zastanawiam nad tym, w jaki sposób my jako
strażnicy pamięci przekażemy kolejnym pokoleniom to, co my dzisiaj wyprawiamy z obrazem na co dzień, tak? I moglibyśmy powiedzieć tak, zróbmy sobie takie też zadanie, ponieważ jak nie jest opisane zdjęcie, to w żaden sposób to zdjęcie nie ma tej wartości dokumentu. Kto, kiedy i w jakim miejscu to zdjęcie powstało. Jak dzisiaj robimy setki, miliony, miliardy zdjęć, to jaki, za przeproszeniem, magazyn to będzie mógł ogarnąć i kto to będzie w stanie ogarnąć. Jak my nie potrafimy ogarnąć zdjęć z lat pionierskich, tak naprawdę. Oczywiście środowisko pamięta tych najbliższych twórców, na przykład Akademii Sztuki, ale tak naprawdę to tworzenie środowiska artystycznego, naukowego, nawet z lat 40. 50. to oni jakby przyczynili się do pewnego impulsu, żeby taka uczelnia powstała. Bo bez tej pionierskości nie byłoby żadnej Akademii Sztuki. I takie pewne zadanie byłoby warte do zrealizowania, abyśmy na co dzień starali się podpisywać zdjęcia rodzinne. I też również w instytucjach to na pewno powstaje. Ja dam taki przykład. Gdzieś tam, nie wiem, 10 lat temu udało mi się dotrzeć do zdjęć mojej rodziny, która mieszkała w Warszawie XIX-wiecznej. I dotarłem do mojej, nie wiem, tam prababci. Ale drugi album, który udało mi się ostatnio oglądać, to było przerażające. Oglądałem zdjęcia też XIX-wieczne w drugiej części mojej rodziny i mogłem tylko sobie oglądać kartoniki z miłymi postaciami. Bez nazwisk to tylko postacie. I to jest też ważne, żebyśmy jednak starali się oprócz na przykład obrazów, żebyśmy jednak dość starannie opisywali zdjęcia.
No ty mówisz, Andrzeju, o zdjęciach, a ja też mówię o dźwiękach, które nagrywamy. Ja się często łapię na tym, że mi się wydaje, że ja będę to pamiętała. Potem sporo czasu mi zajmuje, jeżeli mam nieopisany dźwięk i nie mam chociażby daty, kiedy on powstał, bo przecież nie zawsze dziś nagrywam, ale nie zawsze natychmiast to wrzucam do komputera, nie zawsze opisuję. Też potem, no na szczęście mam na tyle dobrą pamięć, że jestem w stanie po okolicznościach dość szybko złapać, kto to był, ale też często każę sobie osobom się przedstawiać. To też jest oczywiście bardzo ważne. Iwonka, chciałabym, żebyśmy powiedzieli o jutrzejszym spotkaniu, ale może wcześniej. Ty też kontaktujesz się z młodzieżą, uczysz ich tego. Oni chcą w ogóle słuchać o osobach, których już nie ma albo których nie znali. Dla nich to często prehistoria, jak to minęło 10-15 lat temu.
Oj tak, oczywiście prehistoria, natomiast to jest kolejna moja misja, którą sobie sama wymyśliłam, moja misja autorska. Od wielu lat pracuję w Pałacu Młodzieży i prowadzę grupę literacko-dziennikarską, pracownię literacko-dziennikarską. Pamięć to jest absolutna podstawa, to jest absolutna baza, na której moje dzieciaki, tudzież młodzież, uczy się pisać, uczyć się robić filmy. Oczywiście są to absolutne początki, natomiast, żeby nie być gołosłowną, uczymy się, chodzimy również na cmentarz. Właśnie teraz w listopadzie, za jakieś 2 tygodnie, idziemy do Alei Zasłużonych, która jest u nas w Szczecinie i tam dzięki temu będziemy poznawać z moją młodzieżą, kim naprawdę byli ci zasłużeni Szczecinie.
To myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ich tam zaprowadzić. Może czasami są zdjęcia i tam te zdjęcia spojrzą w oczy. A jeżeli jeszcze jakąś anegdotę przy grobie wspomnimy, to oczywiście jest ta osoba, osoba dużo bliższa, jeszcze jak coś powiemy, że o wspominanej Krucjuszowej mówimy, że to dzięki jej mamy nazwę i rzeczywiście wszyscy w Szczecinie wiedzą, że Ku Słońcu to jest właśnie to miejsce niezwykłe, ale nie wszyscy pamiętają, że to ona to powiedziała.
Młodych trzeba uczyć pamięci, po prostu.
Trzeba uczyć pamięci, ale też myślę, że kiedy my wspominamy kogoś, kto jest nam bliski, myślę też tak, no właśnie bliski, dlatego, że coś stworzył dla naszego miasta, to też takie spotkania są niezwykle istotne i chyba jutro, tak, jest spotkanie, czy w najbliższych dniach jest spotkanie poświęcone?
Jutro w Książnicy Pomorskiej o godzinie 18 spotkanie poświęcone pamięci Bogdana Matławskiego, oczywiście.
No właśnie, dwa zdania powiedzmy, bo choć my tu wszyscy jesteśmy trochę z innej bajki, to myślę, że tak jak Andrzej, który jest przy telefonie, czy pan dyrektor Dariusz też jest przy telefonie, Iwona i profesor Bogdan, wszyscy znaliśmy Bogdana Matławskiego i warto koniecznie przyjść i zobaczyć i powspominać. Iwona Gacparska, Bogdan Boguszewski, Andrzej Łazowski i Dariusz Ledzion byli naszymi gośćmi. Spotkajmy się jutro w Książnicy Pomorskiej o 18:00, a dzisiaj dobranoc Państwu mówi Małgorzata Frymus i jej cała ekipa.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.